Witam Państwa, jest środa, 20 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 14 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W poniedziałek zmarło 11 osób, wczoraj 12. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 962 osoby. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 385 zakażeń chińskim koronawirusem. Dziś odnotowano 471 nowych zakażeń. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 19,5 tysiąca. Wyzdrowiało ponad 8100 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 326 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 93 tysiące zgonów, w Wielkiej Brytanii 35 tysięcy. We Włoszech liczba zgonów wynosi 32 tysiące, we Francji 28 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. Prezydent podpisał ustawę antyprzemocową. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej od swoich ofiar. Policja i żandarmeria wojskowa uzyskają uprawnienia do wydawania wobec sprawcy przemocy domowej natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania. Taki nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, a na wniosek ofiary sąd może go wydłużyć. Policja będzie mogła również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i bezpośredniego jego otoczenia. Funkcjonariusze policji będą mieli również obowiązek regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do zakazu. W przypadku niezastosowania się do poleceń policja może wykorzystać środki przymusu, a także areszt, ograniczenie wolności bądź grzywnę. Rząd przyjął tarczę 4.0. Rząd przyjął dziś projekt tarczy 4.0 przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt zakłada ochronę polskich firm przed wrogim przejęciem przez firmy spoza Unii Europejskiej. Nowa tarcza przewiduje również wsparcie budżetu samorządów, wakacje kredytowe dla osób, które po 13 marca straciły główne źródło dochodu oraz dopłaty z budżetu państwa do oprocentowanych kredytów bankowych. Georgette Mosbacher zasugerowała przeniesienie amerykańskiej broni jądrowej z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Jeśli Niemcy chcą zmniejszyć potencjał nuklearny i osłabić NATO, to być może Polska, która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rozumie ryzyka i leży na wschodniej flance NATO, mogłaby przyjąć ten potencjał u siebie, napisała Mosbacher na Twitterze. Do słów ambasador odniósł się rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. Przesunięcie amerykańskiej broni atomowej z Niemiec do Polski stanowiłoby bezpośrednie naruszenie porozumień Rosja-NATO, powiedział Ławrow. W podobnym tonie wypowiedziała się wcześniej rzeczniczka ministerstwa Maria Zacharowa. Mamy nadzieję, że Waszyngton i Warszawa uznają niebezpieczny charakter takich wypowiedzi, które zaostrzają i tak już trudny okres stosunków między Rosją i NATO i zagrażają samym podstawom bezpieczeństwa europejskiego, osłabionym w wyniku jednostronnych kroków Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim poprzez ich wyjście z traktatu INF, oświadczyła Zacharowa. Kluby poselskie ustaliły termin wyborów prezydenckich. Wczoraj w Senacie odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów poselskich dotyczące wyborów prezydenckich. Tematem rozmów był kalendarz wyborczy. Przedstawiono również szereg poprawek do ustawy w sprawie wyborów, nad którą obecnie obraduje Senat. Po spotkaniu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, że wybory odbędą się prawdopodobnie 28 czerwca. Termin wyborów to najprawdopodobniej 28 czerwca 2020 roku. To już jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że przedstawiciele PiS powiedzieli, że to właśnie ta data będzie obligowała kalendarz wyborczy zarówno wsteczny, jak i kolejne tygodnie. Kiedy Sąd Najwyższy wypowie się o ważności wyborów po pierwszej i drugiej turze wyborów, oświadczył Gawkowski. Na temat obrad wypowiedział się również wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski, który potwierdził słowa Gawkowskiego. Udało się nam uzgodnić jedną rzecz, że wszystkim nam zależy na tym, aby wybory się odbyły w takim terminie, aby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta i by prezydent mógł być zaprzysiężony do 6 sierpnia, stwierdził Suski. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę zakładającą przeprowadzenie wyborów za pomocą głosowania mieszanego. Projekt trafił do Senatu, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński przerwali dziś konferencję prasową wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Posłowie zarzucili ministrowi zarabianie na epidemii. Jak można być takim człowiekiem, żeby w czasie epidemii, kiedy lekarze i pielęgniarki walczą o to, żebyśmy przetrwali, zarabiać na epidemii? Jak podłym trzeba być człowiekiem? Jak można w takiej chwili wykorzystywać tę sytuację do robienia prywatnych interesów jakichś kolegów narciarzy? Wy powinniście być święci, jak żona Cezara, mówił Sławomir Nitras. Kupił pan za 5 milionów złotych maseczki, które są do niczego niepotrzebne, dodał. Pan kłamie, odparł Cieszyński. Wiceminister przytoczył wiadomość SMS, jaką dostał od posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Neumanna w dniu 16 marca, w którym pyta o przyspieszone procedury robienia certyfikatów na maseczki jednorazowe. Znajomy może ściągnąć w normalnych cenach duże ilości i szybko, ale ten producent z Chin nie jest certyfikowany, pisze w SMS-ie Neumann. Wiceminister zdrowia tłumaczył, taka sama procedura jest stosowana wobec wszystkich osób. Każda osoba, która zgłosiła się z chęcią pomocy do Ministerstwa Zdrowia, miała możliwość być przekierowana na taką samą ścieżkę, powiedział wiceminister Cieszyński, który treść SMS-a umieścił na Twitterze. Poseł Sławomir Neumann odniósł się do sprawy, tłumacząc, że rozmowa była wynikiem zgłoszenia się przedsiębiorcy z jego okręgu wyborczego, który przez kilka dni nie mógł się dobić o jakąkolwiek informację z Ministerstwa Zdrowia czy z Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, jak przeprowadzić procedurę AZ-testu dla masek, które chce sprowadzić z Chin. W odpowiedzi na SMS minister Cieszyński poprosił o kontakt mailowy. Dla Państwa wiedzy, ten przedsiębiorca, który tego maila oficjalnie napisał następnego dnia do ministra Cieszyńskiego, do dzisiaj żadnej odpowiedzi nie otrzymał, natomiast sam przeprowadził procedurę atestowania tych maseczek. Te maseczki sprowadził do Polski, sprzedaje je w Polsce z atestem w cenie prawie trzykrotnie mniejszej niż ta cena, którą zaproponował rząd spółki Skarbu Państwa, przywożąc miesiąc później wielkim samolotem Antonow ten bezużyteczny sprzęt do Polski, powiedział poseł Neumann. Związek Nauczycielstwa Polskiego i prezydenci miast apelują o testy dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o zapewnienie pracownikom placówek oświatowych dostępu do bezpłatnych testów na koronawirusa. W związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, apelujemy o zapewnienie nauczycielom i pracownikom tych placówek dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa. Takie rozwiązanie zapewni większe bezpieczeństwo dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom 22 tysięcy placówek wychowania przedszkolnego, 14 tysięcy szkół podstawowych i placówek oświatowych. Czytamy w apelu do premiera. Testów dla nauczycieli domagają się również prezydenci polskich miast. Wczoraj prezydenci Warszawy, Gdańska, Poznania i Białegostoku wystąpili na konferencji prasowej, w czasie której przekonywali, że trzeba przebadać wszystkich nauczycieli. Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski odniósł się do wyników badań łódzkich pracowników żłobków i przedszkoli przeprowadzonych przed planowanym otwarciem placówek. Jak informowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wyniki wykazały, że blisko 14% pracowników było lub jest zakażonych koronawirusem. Z tego powodu otwarcie placówek zostało wstrzymane. Minister Szumowski oświadczył, że pracownikom przeprowadzono testy immunologiczne, które nie mówią o zakażeniu. W Łodzi się nie okazało, że wielu pracowników jest zakażonych. To trzeba wyjaśnić. W Łodzi okazało się, że wielu pracowników miało kontakt z wirusem, powiedział Szumowski. Dodał, że ministerstwo wysłało pytania do prezydent Łodzi dotyczące przeprowadzonych badań, aby eksperci Państwowego Zakładu Higieny mogli je przeanalizować. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie ukrywania pedofilii księży. Zawiadomienie w sprawie możliwości ukrywania przypadków pedofilii przez urzędników i hierarchów Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski złożyli w maju zeszłego roku poznańscy politycy partii Razem, Dorota Koszal i Amadeusz Smirnow. W zawiadomieniu opierali się na raporcie Konferencji Episkopatu Polski, który stwierdzał, że przed organami państwa procedowano 44% przypadków molestowania zgłoszonych do jednostek kościelnych. Zgłaszający stwierdzili, że to oznacza, iż 56% przypadków pedofilii znanych instytucjom kościelnym nie zostało zgłoszone organom ścigania. Prokuratura w Poznaniu wszczęła śledztwo pod koniec stycznia tego roku. Jednak jak donosi Gazeta Wyborcza i Wirtualna Polska, śledztwo zostało umorzone po 2 miesiącach. Pismo mówiące o umorzeniu otrzymał Amadeusz Smirnow. Umorzenie uzasadniono krótko. Brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Francuski minister zdrowia Olivier Véran oświadczył dziś, że reakcja na epidemię była zbyt powolna. Postawiliśmy wcześniej właściwą diagnozę dotyczącą sektora zdrowia, ale potem nie zareagowaliśmy ani wystarczająco szybko, ani wystarczająco zdecydowanie na pandemię koronawirusa, powiedział francuski minister. Zapowiedział, że konsultacje w sprawie reformy służby zdrowia rozpoczną się 25 maja. Obiecał również podwyżki dla pracowników szpitali i domów spokojnej starości oraz reformę systemu szkoleń i ścieżek kariery lekarzy. Najpóźniej do połowy lipca wyciągniemy wnioski. Reforma nie należy do pracowników służby zdrowia, ale do nas, decydentów, zadeklarował minister Véran. Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję w sprawie śledztwa dotyczącego przyczyn pandemii koronawirusa. Wczoraj Światowe Zgromadzenie Zdrowia, czyli spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia, przyjęło rezolucję w sprawie dochodzenia, którego celem będzie zrozumienie przyczyn pandemii koronawirusa oraz ocena międzynarodowej reakcji na nią. Projekt rezolucji został przygotowany przez Unię Europejską w porozumieniu z innymi krajami. W drugim dniu obrad rezolucję poparły również Chiny i Stany Zjednoczone. W komunikacie wydanym przez amerykańską misję przy Światowej Organizacji Zdrowia napisano, że dochodzenie w sprawie wybuchu pandemii powinno przynieść całkowite i pełne zrozumienie źródeł zakażenia wirusem oraz procesu decyzyjnego Światowej Organizacji Zdrowia. Paryska policja nie będzie już używać dronów do monitoringu. Rada Stanu, najwyższy sąd administracyjny Francji, orzekł, że policja nie może używać dronów do kontrolowania, czy mieszkańcy Paryża przestrzegają ograniczeń epidemicznych. Sąd stwierdził, że nie ma ram prawnych dla takiego zastosowania dronów i ich użycie jest poważnym naruszeniem prawa do prywatności obywateli. Nowy przewodniczący Senatu Czech sugeruje, że odwiedzi Tajwan wbrew groźbom komunistycznych Chin. Nowy przewodniczący czeskiego Senatu Miloš Vystrčil stwierdził, że Chiny ingerują w wewnętrzne sprawy Czech. Odniósł się w ten sposób do listu, jaki ambasada chińska wysłała do jego zmarłego poprzednika, senatora Kubery, grożąc konsekwencjami dla czeskiego biznesu, jeśli Kubera odwiedzi Tajwan. Nowy przewodniczący Senatu stwierdził po spotkaniu z prezydentem Czech Milošem Zemanem, że im częściej Chiny będą próbowały dyktować, co jego kraj powinien robić lub czego nie może robić, tym większa szansa, że on pojedzie na Tajwan. Vystrčil stwierdził, że czeski prezydent Miloš Zeman upiera się, że związki z Tajwanem nie będą korzystne dla Czech. Przewodniczący czeskiego Senatu ujawnił, że dostawał już groźby od ambasady komunistycznych Chin w kontekście Tajwanu. Pracownik chińskiej ambasady zadzwonił do dyrektora mojego biura, by ostrzec go, że jeśli ja pogratuluję tajwańskiej prezydent inauguracji, to nie będzie dobre i zaszkodzi relacjom czesko-chińskim, powiedział Vystrčil czeskiemu radiu publicznemu. Stwierdził też, że chińska ambasada wyraziła niezadowolenie, kiedy on podziękował za sprezentowany przez Tajwan sprzęt medyczny. Moja podróż na Tajwan staje się coraz bardziej realna. Nie możemy dłużej tolerować faktu, że stajemy się czyimś lokajem, stwierdził przewodniczący Senatu i pogratulował Tajwanowi demokratycznego wyboru głowy państwa. Cieszę się, że są demokratycznym krajem, powiedział przewodniczący czeskiego Senatu. Poprzedni przewodniczący Senatu Czech Jaroslav Kubera zmarł 20 stycznia. 3 dni przed śmiercią był na spotkaniu w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej. Wcześniej Chiny wywierały na niego silną presję z powodu jego zapowiadanej wizyty na Tajwanie, który Chiny ciągle uznają za zbuntowaną prowincję i chcą przyłączyć do komunistycznego kraju. Chiński publicysta Jiang Feng stwierdził, że czeski senator mógł zostać zamordowany. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chycki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chycki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa ponownie.
A dzisiaj naszym gościem będzie dr Anders Kor, który od 5 lat pracował w wywiadzie wojskowym w Stanach Zjednoczonych przy sprawach dotyczących broni nuklearnej. To temat dzisiaj o 13:00 nasz przy sprawach dotyczących terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa granic i działań wywrotowych. Pracował przez 1,5 roku w Azji, Europie i Afganistanie. Zrobił doktorat z nauki o rządach na Uniwersytecie Harvarda, a studia ukończył na kierunku studia międzynarodowe na Uniwersytecie Yale. Wydał książkę Wielkie Moce, Wielkie Strategie, Nowa Gra na Morzu Południowochińskim. Także za chwilę zaprezentujemy Wam tą rozmowę. Został zapytany m.in. o koronawirusa, o 5G, o zagrożenie chińskie. Wywiad prowadzi redaktor Iwan Belostenko. Poprosimy teraz ten materiał.
Witajcie, Iwan Belostenko, telewizja Idź Pod Prąd z Lublina. Nadajemy nadal z naszego kryzysowego studia epidemicznego. Mamy dzisiaj gościa specjalnego z Nowego Jorku, doktora Andreasa Kora, który przez 5 lat pracował w wywiadzie wojskowym, w tym przy sprawach dotyczących broni nuklearnej, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa granic i działań wywrotowych. Pracował też przez 1,5 roku w Azji, Europie i Afganistanie. Zrobił doktorat z nauki o rządach na Uniwersytecie Harvarda, a studia ukończył na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Yale. Wydał książkę Wielkie Moce, Wielkie Strategie, Nowa Gra na Morzu Południowochińskim. Działał także w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. Dziękujemy, że jest Pan z nami. Dziękuję. Bardzo nam miło. Poruszymy dziś temat, którego nie możemy nie poruszyć, czyli temat koronawirusa i trwającej pandemii. Zajmuje się Pan tym praktycznie od początku. Niektóre z Pana tweetów wzywają do pociągnięcia Chin do odpowiedzialności. My robimy to samo. Od samego początku mówimy o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez pandemię i przez to, że Chiny ukrywały fakty o pandemii. Wystosowaliśmy petycję do prezydenta Donalda Trumpa, która uzyskała 100 tysięcy podpisów w zaledwie 3 tygodnie i która wzywa do pociągnięcia Chin do odpowiedzialności. Proszę w kilku zdaniach opisać, dlaczego według Pana Chiny i Komunistyczna Partia Chin są odpowiedzialne za tę pandemię. W jaki sposób są odpowiedzialne? Dlaczego i w jaki sposób powinny one zapłacić za koronawirusa? Na stronie Hudson Institute jest świetna oś czasu prezentująca przebieg pandemii. Pokazuje ona, że oni musieli wiedzieć o epidemii już 8 grudnia. Mieli możliwość powiadomić świat o COVID-19 i nie zrobili tego. Wręcz ukryli. Dlatego są odpowiedzialni.
Jak możemy uzyskać te odszkodowania? Wiemy, że Chiny nie zapłacą tak po prostu. Pan także wspomniał o tym, że niektóre kraje mają dług wobec Chin. Chiny mają tam także swoje aktywa. Proszę powiedzieć nam, jak możemy uzyskać reparacje od Chin.
Kiedy już sądy określą i zasądzą konkretną kwotę, którą Chiny muszą zapłacić, myślę, że to będzie co najmniej 5 bilionów dolarów, może więcej, oni są to winni światu. To będą różne sumy dla różnych krajów. Będzie to zależało od rozmiarów szkód wyrządzonych przez wirusa w każdym państwie. Chiny mają wiele aktywów za granicą, jest ponad 5 bilionów dolarów długów, jakie inne państwa mają u Chińczyków. Kiedy wprowadzają swoją inicjatywę nowego jedwabnego szlaku, programu budowy infrastruktury, zwykle pożyczają pieniądze takim krajom jak Etiopia czy Grecja, by wybudować takie drogi czy kolej. Pożyczki, których już udzielili, wynoszą około 5 bilionów dolarów. Jeśli sąd zadecyduje, że można to przejąć, to zostanie przejęte i Chiny nie będą miały nic do gadania. To jest jedna droga, inny sposób to 1,7 biliona dolarów, czyli wartość nie nieruchomości, jakie Chiny mają na całym świecie. Są to na przykład sieci hoteli czy małe firmy lotnicze, które są poza granicami Chin. Wszystko, co Chiny mają poza swoimi granicami, zwłaszcza pożyczone pieniądze, bo tego jest najwięcej, możemy przejąć. Wspomniał Pan o wielu krajach włączonych w inicjatywę nowego jedwabnego szlaku. Niektóre z tych krajów bardzo ucierpiały, także niektóre stany w USA, jak stan Nowy Jork, z którego Pan pochodzi. Dlaczego te kraje tak bardzo ucierpiały? Czy chodzi tu o relację, jaką te miejsca mają z Chinami? Tu mamy przykład Iranu czy Włoch. Czy chodzi tu o przemieszczanie się ludzi, czy może chodzi tu, jak w przypadku Nowego Jorku, o dużą liczbę mieszkańców z Chin? Czy te rzeczy mają związek z dużą liczbą zachorowań? Czy jest to tylko zbieg okoliczności? Kiedy tylko wirus wyszedł poza granice Chin, zaczął oddziaływać na wiele osób. Zaczął się rozprzestrzeniać bez względu na przynależność etniczną ofiar. Wirus nie zważa na rasę. Zważa natomiast na stopień zamożności. Widzimy większą liczbę zachorowań tam, gdzie ludzie przebywają blisko siebie, gdzie wiele osób mieszka w jednym domu, a także wśród pracowników sektora usług, którzy mają kontakt z wieloma ludźmi. Jest korelacja między liczbą zakażeń i biedą bardziej niż czymkolwiek innym. Nie znamy prawdziwego zasięgu wirusa. Ostatnio w Kalifornii zrobiono badanie, według którego 5% populacji może mieć tego wirusa. W innych miejscach może to być nawet więcej. Albo większość tych osób nie ma symptomów, nie wie, że ma tego wirusa. Wiele osób przeszło chorobę jako krótkie przeziębienie lub grypę i nawet nie wiedzą, że rozprzestrzeniają koronawirusa. On jest dużo bardziej powszechny, niż się ludziom wydaje. Istnieje narracja, że ten wirus jest nie bardziej groźny niż zwykła grypa. Słyszymy o tym już od dawna. Teraz Trump mówi, że to jest dezinformacja, która pochodzi także z Chin. Ta narracja głosi, że ten wirus nie jest aż tak śmiertelny, że jakieś tajemnicze siły próbują nas pozbawić wolności, próbują zamknąć nas w domach. Czy to naprawdę tylko grypa, czy to bardziej poważna sprawa? Czy ten wirus został stworzony w laboratorium w Wuhan? To zdecydowanie nie ma żadnego związku z 5G. Myślę, że to jest bzdura. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. To bzdury. Myślę, że ten wirus jest dużo bardziej powszechny, niż się nam wydaje. Myślę, że jest wysoce zaraźliwy. Światowa Organizacja Zdrowia początkowo mówiła, że śmiertelność wynosi ponad 3%. Ale oni patrzyli tylko na potwierdzone przypadki, a potwierdzonymi przypadkami były tylko te najpoważniejsze, ponieważ tylko wtedy ludzie zgłaszali się do szpitala. Wiele osób pozostaje niewidzialnych dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Te osoby nie są poważnie chore. No to jest poważna sprawa i myślę, że najlepiej można to dostrzec na dwa sposoby. Pierwszym jest spojrzenie na wzrost zgonów w ciągu ostatnich kilku miesięcy i porównanie tego okresu z tymi samymi miesiącami rok temu. Często widzimy dwa razy więcej zgonów w danym miesiącu. To pokazuje, jak poważna to jest choroba. Spójrzmy także na przeciążenie szpitali. To także pokazuje nam, jak poważna jest ta choroba. Z drugiej strony władze, prezydent, premier muszą znaleźć równowagę pomiędzy próbami ocalenia życia przez dystans społeczny, który ratuje życie, ale trzeba znaleźć równowagę między tym a ratowaniem życia przez zachowanie wzrostu gospodarczego w naszych państwach. Jeśli straciłeś pracę przez dystans społeczny, wzrasta prawdopodobieństwo samobójstwa, popadnięcia w alkoholizm lub przemoc domową. Wszystkie te rzeczy także zagrażają życiu. Kiedy gospodarka podupada, nie mamy już takiej możliwości utrzymania systemu opieki zdrowotnej w przyszłości, co prowadzi do wzrostu śmiertelności i zachorowań. Nie możemy także finansować naszej armii, która broni nas na przykład przed Rosją i Chinami. Dlatego musimy znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą dystansu społecznego a potrzebą funkcjonującej gospodarki. Od tego są wybrani przez nas politycy. To ich zadaniem jest znalezienie tej równowagi. Jaka jest według Pana rola Chin i Rosji przy szerzeniu dezinformacji nie tylko w sprawie koronawirusa? Ogólnie rzecz biorąc, im bardzo zależy na szerzeniu dezinformacji. Chcą tworzyć podziały w krajach demokratycznych. Chcą, byśmy walczyli między sobą. Wiemy, że w demokracji jest tak, że wiele partii walczy ze sobą o prezydenturę, o przywództwo. I często walczą tak mocno, że ignorują takie zagrożenia jak Chiny i Rosja. Dlatego tym łatwiej jest im siać dezinformację w naszych krajach i tworzyć podziały. Dlatego tak ważne jest, by demokracje utrzymywały spójność i by niezależnie od przynależności partyjnej przeciwstawiać się zagrożeniom ze strony Chin i Rosji. Ważne też jest, by państwa demokratyczne pozostały zjednoczone w NATO i z demokratycznymi sojusznikami poza NATO, a nawet państwami, które nie są demokratyczne, ale chcą być z nami w sojuszu, tak jak Arabia Saudyjska, Wietnam czy inne państwa, którzy także widzą wielkie niebezpieczeństwo Chin i Rosji. W związku z tym, że jest Pan z Wielkiej Brytanii, chciałbym zapytać Pana o Pańską opinię na temat tego, że rząd brytyjski nie chce wyłączyć Huawei z budowy sieci 5G. Co Pan o tym myśli? Myślę, że bardzo ważne jest, by wyłączyć Huawei z budowy sieci 5G, ponieważ ich sprzęt pozwala im na szpiegowanie wszelkich danych, jakie przez niego przechodzą. To ważna decyzja brytyjskiego rządu. Powodem, dla którego to robią, jest fakt, że mają tą wizję globalnej Brytanii, że jak tylko uwolnią się od Unii Europejskiej, co już zrobili, będą potrzebować partnerów handlowych z całego świata. A 1/4 światowej gospodarki to teraz Chiny. Kolejna 1/4 to Stany Zjednoczone. Kolejna ćwiartka to Europa. Wielka Brytania będzie próbowała utrzymać dobre relacje z każdym z tych dużych graczy światowej gospodarki, by utrzymać ideę globalnej Brytanii. Nie zgadzam się z tym. Myślę, że te wszystkie państwa demokratyczne powinny odsunąć Chiny od światowego systemu gospodarczego, ponieważ Chiny są zbyt dużym zagrożeniem. Wykorzystują relacje handlowe do wywierania nacisków na nasze elity, wliczając elity polityczne, ekonomiczne i akademickie, bo były zbyt łagodne wobec Chin. To spowodowało ten ogromny problem. Czy możemy powiedzieć, że Chiny prowadzą wojnę z wolnym światem? Myślę, że tak. Sami powiedzieli, że ich system autokratyczny jest lepszy od demokracji. Lubią określać demokrację systemem chaotycznym, w którym nic się nie da zrobić. Mówią o tym w kontekście koronawirusa. Mówią, że ich system autokratyczny lepiej sobie radzi, co jest nieprawdą. Li Keqiang powiedział coś bardzo ciekawego generałowi McMasterowi i on to zacytował w swoim artykule w The Atlantic. Li Keqiang jest premierem Chin, bardzo wysoko postawionym politykiem. Powiedział, że Chiny chcą zmienić USA w państwo bez przemysłu, bez technologii. Chcą, by USA eksportowały tylko produkty rolnicze i surowce. Powiedział, że nie potrzebują Stanów Zjednoczonych do niczego innego. A jeśli chcą tego dla USA, chcą też tego dla reszty świata. Nowy jedwabny szlak nie jest po to, by świat się rozwijał, jak oni twierdzą. To ma sprowadzić świat do źródła surowców i żywności eksportowanych do Chin drogami, koleją i przez porty, które oni budują na całym świecie. On their railroads and through the ports that they're building around the world. So this Projekt nowego jedwabnego szlaku to okropny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od państwa, które wpadają w długi. Sytuacja pandemii to szansa dla tych państw, by wyrwały się z długu wobec Chin i naprawiły ten historyczny błąd. Droga, jaką my, ale i inne środowiska z wolnego świata sugerują, to bojkotowanie chińskich produktów. Jednak słyszymy też głosy krytyki mówiące, że to skrzywdzi zwykłych Chińczyków, że to niesprawiedliwe, bo oni też ucierpią. Czy uważa pan, że bojkotowanie chińskich produktów będzie dobre dla Chińczyków, czy nie? Jeśli tak, to jak to działa? Nie jest to rozwiązanie intuicyjne, ale niektórzy twierdzą, że to dobra droga. Dobre dla Chińczyków będzie pozbycie się Komunistycznej Partii Chin, która ich niszczy. Spójrzmy na PKB w Chinach, $6,000 na osobę. Porównajmy to do Tajwanu czy Korei Południowej. Te państwa zrobiły lepszą pracę dla swoich obywateli w zakresie polepszania standardu życia, zapewniania im wolności i demokracji. Dlatego twierdzenie Chin, że one podniosły naród z biedy, to brednie. Nie możemy porównywać swojej sytuacji do sytuacji sprzed 20-30 lat. Trzeba porównywać się do swoich konkurentów. A dla Chin konkurentami są Tajwan i Korea Południowa. Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to obalić Komunistyczną Partię Chin i wprowadzić w Chinach demokrację. Jednym ze sposobów na to są sankcje międzynarodowe. Możemy odciąć ich od gospodarki międzynarodowej. Istnieje system bankowy SWIFT, przez który przechodzą wszystkie ich pieniądze, a siedziba tego systemu mieści się w Europie. Wszystko, co Europa musi zrobić, to zapowiedzieć, że wyłączy Chiny z tego systemu, by wywrzeć nacisk na Komunistyczną Partię Chin, by się zdemokratyzowała. Myślę, że natychmiast by się zgodzili. Myślę, że bojkoty są dobre, jednak możliwości indywidualnych konsumentów nie są tak duże jak możliwości rządu, który może wprowadzić sankcje w imieniu całego państwa i może je prawnie egzekwować. To jedyna droga. Bojkot to dobra rzecz. Może być pierwszym krokiem do sankcji na wyższym szczeblu. Wiemy, że doradza pan na poziomie międzynarodowym rządom i organizacjom na wysokim szczeblu. Proszę podzielić się swoją opinią na temat pomocy, która płynie teraz z Chin w postaci wysyłanych przez nich masek, sprzętu medycznego i ochronnego. Czy to solidne produkty? Czy są dobrej jakości? Dlaczego według pana Chiny je wysyłają i próbują pomóc? Media podają, że ten sprzęt nie jest dobrej jakości. Część masek jest zanieczyszczona, niekoniecznie koronawirusem, ale są zanieczyszczone czymś innym i przez to są bezużyteczne. Maski są nieszczelne, duża część sprzętu ochronnego wysyłanego z Chin nie działa dobrze, jednak czasem to może być lepsze niż nic. Eksperci muszą tutaj zdecydować, ale duża część tego sprzętu jest wadliwa. Jeśli chodzi o testy, to często zaledwie 30% z nich działa. Oczywiście musimy pozwolić ekspertom zdecydować, ale patrząc długofalowo, musimy odciąć chiński łańcuch dostaw. Każde państwo musi mieć zdolność do szybkiej produkcji respiratorów, szybkiej produkcji sprzętu ochrony osobistej na wypadek, gdyby taka pandemia znów się pojawiła. A takie pandemie zdarzają się co jakiś czas. Teraz Chiny i Rosja widzą, jak poważna to sytuacja, zwłaszcza w państwach demokratycznych, które troszczą się o zdrowie obywateli. To ma duży wpływ na te kraje, a Chiny i Rosja mogą to po prostu ignorować i pozwolić, by jakaś część ich społeczeństwa umarła i utrzymać działającą gospodarkę. Dlatego właśnie państwa demokratyczne muszą w przyszłości chronić przed epidemiami, muszą dołożyć więcej starań. Peter Navarro próbuje to robić w USA już od lat. Teraz okazało się, że miał rację. Co myśli pan o ostatnich aresztowaniach w Hongkongu, do których doszło podczas pandemii? Jaki jest ich cel? Dlaczego do nich doszło? To bardzo smutna historia. Aresztowali na przykład Martina Lee, który był jednym z założycieli ruchu prodemokratycznego w Hongkongu. Pomógł spisać ustawę zasadniczą Hongkongu w latach 80., na co Chiny wydały zgodę i co było powodem, dla którego Wielka Brytania zgodziła się przekazać Hongkong Chinom. A teraz Chiny nie tylko łamią prawo, które obiecały utrzymać w Hongkongu i je uszanować, ale nawet aresztują jednego ze współautorów tego prawa. To oburzające, co oni zrobili. Prawdopodobnie zrobili to teraz, ponieważ jest to czas, kiedy uwaga ludzi skupiona jest na innych sprawach, jak na przykład COVID-19. Dziękujemy bardzo, doktorze, za te informacje. Na koniec chciałbym zapytać o naszą petycję. Czy słyszał pan o niej? To petycja do prezydenta Trumpa o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności. Co pan o niej myśli? Czy ona może mieć jakikolwiek wpływ na sytuację w USA i na świecie? Tak, myślę, że to świetny pomysł, żeby pociągnąć Chiny do odpowiedzialności. Myślę, że prezydent Trump to jedna z tych osób, które mogą to zrobić i mam nadzieję, że to zrobi. W pełni to popieram. Myślę, że na tym możemy zakończyć rozmowę. Dziękujemy za rozmowę, doktorze.
Thank you very much, Dr. Kaur, for being with us and for sharing your thoughts.
Wspomnę jeszcze o pańskiej firmie Kaur Analytics, która zajmuje się sporządzaniem analiz ryzyka politycznego dla komercyjnych, niekomercyjnych i medialnych klientów i wydawców. Sami także wydajecie dziennik ryzyka politycznego. Każdy, kto chce śledzić waszą pracę, może to robić przez Twittera i źródła, o których już mówiliśmy. Dziękujemy, doktorze, za rozmowę. Mamy nadzieję na kolejne wywiady. Dziękuję bardzo.
Thank you.
This was Ivan Belostenko, Telewizja Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Thank you for joining us and see you next time.
To był dr Anders Kaur. No, teraz już powiedzą, że my rzeczywiście jesteśmy, mamy kontakty z amerykańskim wywiadem. No to to już... Sekta z amerykańskim wywiadem to już no, jest nie. Niebezpieczna sprawa.
Nie.
Radykalna prawica.
Nie rezonujmy tych komunistycznych bredni, które rezonuje Gazeta Wyborcza. Dla mnie w tym wywiadzie bardzo ważne było jasne pokazanie możliwości pociągnięcia Chin do materialnej odpowiedzialności za rozpętanie tego wirusa komunistycznej partii Chin.
Tu musowo wywoływać żadnej wojny.
Absolutnie nie. Wystarczy wojna ekonomiczna.
Wystarczy przejęcie po prostu
decyzja sądów amerykańskich, które przejmą majątek komunistycznej partii Chin, który szacowany jest na 6,5 biliona dolarów poza granicami chińskimi. Także, znaczy w sensie w długach i w nieruchomościach. Nie? Liczę razem, co jest do wzięcia. Także tu absolutnie realne są możliwości wyegzekwowania tego. No i drugi ważny, to co zresztą my tu bardzo często, zobaczcie, nie kupuję chińskiego, czyli bojkot ekonomiczny, bojkot handlowy, bojkot przepływu pieniądza i komunistyczna partia Chin przechodzi do historii i o to nam chodzi.
Dziękujemy jeszcze raz Iwanowi Belostenko za ten wywiad. Coraz ciekawsi goście, a my przechodzimy do waszych pytań. Może na początek Paweł Madej. Pytam już dwa razy, zapytam jeszcze raz. Co się dzieje z panem Andrzejem Turczynem? Czy zaszczyci nas widzów swoją obecnością na antenie Idź Pod Prąd? Czy współpraca z panem Andrzejem jest aktualna?
No jest aktualna, chociaż zmieniły się jej formy, no bo zakończyliśmy ze względu na decyzję no, władzy tego PRL-BIS, ze względu na nasze zaniedbania formalne, partia została wykreślona z rejestru, także ten projekt się zakończył. Będziemy jeszcze funkcjonowali jako stowarzyszenie o tej samej nazwie, ale tu już nie nadajemy temu projektowi takiej rangi jak partii, jako takiego trzeciego, można powiedzieć, filaru tego, co robimy. No, Andrzej miał teraz dużo pracy, zapraszaliśmy go chyba dwukrotnie jakoś w ostatnim czasie i raz się godził, później w ostatniej chwili odwoływał z powodu jakichś nagłych spotkań. Mamy nadzieję, że się pojawi w niedalekiej przyszłości. No, na pewno też zauważyliście, że on prezentuje tam w swoich tych działalnościach twitterowo, nie wiem, nie czytam tam wszystkiego, twittery to niekiedy tak, bo tweety znaczy się, bo to szybko się przeczyta, a zapisów na blogu no to już niekoniecznie. No ale że on tam troszeczkę inną przyjął taką linię oceny koronawirusa, chociaż myślę, że już obecnie jego tweety wskazują, że zbliża się z powrotem do naszej pozycji. Chyba jasno zobaczył, gdzie są te korzenie tej narracji komunistycznej, że ta gadka, że to tego koronawirusa nie ma, że to jest tylko grypa, że tu w ogóle nie trzeba dystansu społecznego zachowywać. No to są elementy gry rosyjsko-chińskiej. No i tam wraca na pozycję zdroworozsądkowe, czego mu szczerze życzę.
Dariusz Jankowiak. Duda wie, że transfer broni atomowej do Polski wzmocniłby znaczenie kraju, a on nie może sobie na to pozwolić, bo jego mocodawcy grożą palcem. Ja myślę, że on się boi nie o Polskę, tylko o siebie.
To nie są politycy, tak jak my rozumiemy polityków, czyli mężów stanu. Nie? Czyli to jest człowiek, który swoje życie rzuca na stos, daje Polsce, daje danemu narodowi i jest gotowy na wszelkie ryzyko, by go mądrze prowadzić. To są tacy, no nie wiem jak to nazwać, no mieliśmy taki chlewik tu, świn niekiedy, nie? No to jakoś z tego poziomu trzeba by. To są mali ludzie, zresztą z otoczenia pisowskiego też takie określenia przychodziły, na przykład pan doktor Targalski bardzo często wypowiadał się bardzo negatywnie o Dudzie. Mówił, że to jest człowiek słaby psychicznie, którego rozgrywają za pomocą takiego serialu
Ucho Prezesa.
Ucho Prezesa. No, kiedy wystąpił w tym chińskim TikToku, no to już ja nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, czy to jest jakiś odlot kompletny. Także to nie są ludzie, których można nazwać politykami w klasycznej definicji polityka. To są bardziej funkcjonariusze partyjni i oni tylko w takim zakresie chodzą.
Magok, skąd ateiści lub agnostycy wiedzą, co to sekta?
No, bardzo dobre pytanie. Powinni być neutralni w tym względzie, powinni zachowywać dystans, a no, jak widzimy, to wcale nie jest tak, że oni są neutralni. Oni mają pewną linię polityczną i ta linia jest, no, jak widać, zbieżna z komunistyczną partią Chin.
Hubal, myślę, że USA musi traktować polskie elity z buta tak jak Niemcy. To jest przykre.
Tak, i jeszcze dochodzi drugi problem, że tak naprawdę, no bo to ambasador Mosbacher pokazała, że ich się z buta traktuje, no to ci zatańczą na TikToku na róże, gdzie byś chciał, nie? Z buta Xi Jinping Dudę potraktował, no i on już łapki w postawie waruj. Także no, Amerykanie pewnie też używają jakichś podobnych dźwigni, jak już widzą brak rozsądku u tej sfory. Ale to pokazuje też problem, że Amerykanie nie mają z kim w Polsce gadać. Nie ma elity politycznej, która by była reprezentacją wolnych Polaków. Nie ma praktycznie, no co, wezmą Trzaskowskiego, który jeździ na spotkania grupy Bilderberg, no to jest zamienił stryjek sikierkę na kijek, że praktycznie Polacy w tych wyborach nie będą mieli żadnego wyboru, no bo nie ma przedstawiciela wolnych Polaków, nie ma przedstawiciela ze środowiska Idź Pod Prąd na razie, także tu Amerykanie nie mają z kim grać, nie mają z kim rozmawiać, bo to są tylko marionetki przeróżnych sił, no raczej wrogich cywilizacji wolnego świata.
Zofia Skica. Płacimy na NATO, a w tym momencie rząd nie wspiera NATO? Co to za logika? Chcą nam powiedzieć, że płacą wrogowi? Co to za osły?
No to jest płaska logika Błaszczaka. No ma taką perspektywę, no to tak się wypowiada. No.
Małgorzata Krawczyk. Gotuje się w mediach o piosence Kazika i czystkach w radiu. To zaprząta gawieć i prezydenta.
Tak, no to jest troszeczkę poważniejsza sprawa, bo jak dyskryminowano Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, jak nas wyzywano od sekt w telewizji publicznej, no to tam nikt nie protestował. Teraz o jedną piosenkę, zobaczcie, ile rabanu. To pokazuje różne takie złe zjawiska w mediach tych partyjnych. Taką służalczość, że każdy rozkaz wykonają, taką autocenzurę, że chcą się przypodobać rządowi i tak myślą, co zrobić, żeby z rządem, że tak powiem, dostać jakąś nagrodę, jakiś ochłap. To pokazuje, że też to są ludzie bez jakiejś moralności, bo dopiero teraz odkryli, że tak jest w mediach. Ja mówię o tych, co teraz niby tak odchodzą, bo tu piosenka Kazika, no a wcześniej to nie widzieli, że to koryto świńskie, dopiero teraz to odkryli, to albo są głupcami i ślepcami, albo czują wiatr w żagle, że teraz trzeba odchodzić, bo tu już PiS upada i trzeba się przesiąść do nowego rydwanu, tak to czytam. No i rzeczywiście Polacy, niestety, to widać też po frekwencji na naszych programach, chociaż i tak ona jest zakłamywana, ale jednak pewne ruchy można odczuć, że jeśli jest ważny temat geostrategiczny, zagraniczny, jakiś ciekawy gość, no to jest mniej trochę, a jak bierzemy taki, jakbyśmy wzięli o piosenkę Kazika i to by był główny temat dzisiaj, to byśmy mieli większą oglądalność niż o no, kluczowej, historycznej szansie narodu polskiego do uzyskania broni nuklearnej. No ale my, jak wiecie, kiedy jest ważny temat, no to nie pójdziemy tam, żeby szukać widzów tylko.
Tom, nasz patriotyczny przywódca nie potrafi wraku samolotu załatwić. Po co rozważać samoloty, które Władimirowi mogłyby psuć reputację czy zagrażać?
No to już odpowiedziałem na to, że nie mamy elity politycznej, tylko mamy funkcjonariuszy, marionetki partyjne.
Wojciech Szerejko, jeśli nie będzie totalnej dekomunizacji, to USA nigdy nie da nam broni atomowej.
Sama dekomunizacja też by nie pomogła. To ta taka stara piosenka Mury, możemy sobie ją na koniec jeszcze puścić dzisiaj. Ona pokazuje, że jedne mury runą, ale drugie powstaną. Jedne łańcuchy może i zerwiemy, ale drugie już się u nóg majtają, tak jak Kaczmarski właśnie te mury kończył. My musimy doprowadzić do przemiany społeczeństwa. Sama dekomunizacja jest, można powiedzieć, owocem przemiany, nie? Bo dzisiaj ludziom pasuje, że nikogo się nie rozlicza za zbrodnie. Jeśli byśmy zrobili plebiscyt, czy dobrze, że była ta gruba kreska, to większość Polaków, podejrzewam, żeby zagłosowała, że to dobrze, bo to są niewolnicy, oni myślą po niewolniczemu, oni nie mają moralności i dlatego by tak zagłosowali. My musimy zmienić moralność polskiego społeczeństwa przez przemianę duchową sięgnięcia do skały, do Jezusa Chrystusa i Jego słowa. I nie ma innej drogi. Samo zrobienie dekomunizacji to jest stanowczo za mało.
Dawid Poremski, Trzaskowski jest świetnym przykładem wyprodukowanego przez obce siły dna elit. Jeśli wygra wybory na prezydenta Polski, to dopiero szambo wybije.
No to może szambo to tam zaraz nie wybije, ale to jest taka ciągła degradacja polskiej tej elity reprezentującej naród. To jest elita z Gołębnika, czy tam może już na mniej chlubnych miejsc, ale te kolejne rządy, czy te kolejne osoby, które są w polityce, możemy zobaczyć. Lech Kaczyński to jeszcze coś sobą reprezentował. Nie? Pomimo, że popełnił wiele błędów, to jednak miał jakąś wizję polityczną, miał jakąś moralność, ryzykował przecież swoim życiem, jadąc do Gruzji przeciwko Kacapowi, a potem to już to jest mniej niż zero. I tu Trzaskowski nie wyskoczy z tego poziomu, nad ten poziom.
No nie jest to nic przyjemnego, taki koniec programu. Nie wiem, czy coś na koniec chcesz dodać pozytywnego.
No rozpoczęliśmy studiowanie dziejów apostolskich wczoraj.
Dzisiaj drugi odcinek.
Nie, 20. Jutro.
A,
jutro.
Dobrze, tak.
Jutro,
dzisiaj jest odcinek, program,
dzisiaj z księdzem byłym będziemy gadać o tym, czy Jan Paweł II prowadzi do nieba, no i czy jego rodzice też nas, tu Polaków, poprowadzą do nieba. Także zapraszam na dzieje apostolskie. Zobaczycie, że w dużo gorszej sytuacji, bo sytuacja tych kilku 120 chrześcijan przeciwko Imperium Rzymskiemu, przeciwko systemowi faryzejskiemu, żydowskiemu, wydawało się, że to nikt nie da rady. Dzieje apostolskie. Zapraszam jutro, a wcześniej można sobie nadrobić wczorajszy odcinek.
Zapraszamy, my się z Państwem już żegnamy. 20:30, Którędy do nieba, ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Oh. Znasz już niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza. Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.